niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca dość, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj, co nieświętne, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Rozważamy dzisiaj temat, tytuł Jezus i wiara Izraela w Boga, jedynego Zbawiciela. O ile prawo i świątynia jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela okazją do sprzeciwu wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy dla nich była rola Jezusa w odpuszczaniu grzechów, będącym w sensie ścisłym działaniem samego Boga, dziełem Boga. Jezus gorszył faryzeuszów, spożywając posiłki z celnikami i grzesznikami, których traktował z taką samą życzliwością, jak ich samych. Przeciw tym, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Łukasz 18, rozdział 9, werset. Mówi o tej przypowieści, kiedy dwóch ludzi modliło się w kościele, w świątyni. Jeden siedział na początku, na przodzie i mówił: dzięki Ci, Ojcze, że nie jestem jak grzesznicy, zdziercy, oszuści, bandyci, czy jak ten celnik. Ponieważ jestem człowiekiem sprawiedliwym, daje dziesięcinę właściwie z wszystkiego, modlę się bardzo często, jestem człowiekiem gorliwym i pobożnym. W tyle siedział celnik i mówił: miej miłosierdzie nade mną grzesznikiem. I wiemy, że Pismo Święte mówi, iż z tej świątyni usprawiedliwiony wyszedł grzesznik. Jezus stwierdził: nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Posunął się jeszcze dalej, mówiąc do faryzeuszów: ponieważ grzech jest powszechny, ci, którzy sądzą, że nie potrzebują zbawienia, są zaślepieni sami w sobie. Jezus gorszył przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich. Dał nawet do zrozumienia, że zasiadając do stołu z grzesznikami, dopuszcza ich do uczty mesjańskiej. Najbardziej jednak Jezus stawiał w dylemacie władze religijne Izraela, gdy odpuszczał grzechy. Czyż niesłusznie mówią oni w swojej konsternacji, któż może odpuszczać grzechy prócz Boga jedynego? Marek, 2:7. Odpuszczając grzechy, Jezus albo bluźni, ponieważ jako człowiek czyni się równy Bogu, albo mówi prawdę, a Jego osoba uobecnia i objawia imię Boże. Tylko Bóg może odpuszczać grzechu. Faryzeusze nie chcą widzieć w nim Boga. Pamiętamy tą scenę ewangeliczną, kiedy przynosi się paralityka do Jezusa, nie mogąc wejść normalnie przez drzwi, bo tylu ludzi słuchało kazania Jezusa, rozbiera się dach domu, w którym oni przebywali i z góry spuszcza się paralityka. Jezus mówi bardzo piękne słowa, odpuszczają ci się twoje grzechy. Wstań, weź swoje łoże i idź. I wtedy faryzeusze w duchu myślą i w głowie, w sercu, jakim prawem mówi takie rzeczy? Kto może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Ten paralityk jest symbolem grzesznika, człowieka, który jest grzesznikiem. Łoże, jak mówią ojcowie Kościoła, to krzyż. Człowiek po grzechu pierworodnym ucieka od krzyża, bo w krzyżu widzi śmierć. A Jezus mówi, weź swoje łoże, czyli weź swój krzyż, bo w krzyżu znajdziesz życie. Problem człowieka współczesnego jest tym problemem, że my w ogóle nie widzimy grzechu. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że to, co kiedyś było grzechem, dzisiaj stało się normą, a wręcz w niektórych środowiskach uchodzi za coś bardzo pozytywnego. Również w świecie religijnym ludzi, którzy chodzą do kościoła, trudno też akceptować jest wielu pobożnym ludziom chodzącym do kościoła uznanie się za grzesznika. Mówi się, grzesznik to alkoholik, albo rozwodnik, albo ten, który nie chodzi do kościoła. A jednak popatrzmy, że kiedy rozpoczynamy mszę świętą, jest akt pokutny. I najczęściej mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że jestem grzesznikiem. Jest to niejako brama, wejście w całe misterium Eucharystii, w którym uobecnia się śmierć Chrystusa, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Ale człowiek właśnie ma wejście w to misterium przez tą bramę, czy przez tą postawę, że jestem grzesznikiem. Dzisiaj bardzo wielu ludziom religijnym jest trudno to zaakceptować i przyjąć, niejako bojąc się stawać w prawdzie, albo w jakimś sensie może innym, że kiedy jestem grzesznikiem, to Bóg mnie nie kocha, odrzuci, potępi, czy pójdę do piekła. A jednak patrząc na duchowość wielkich świętych, choćby świętej Teresy z Awila, widać w jej pismach, że ona bardzo często podkreślała świadomość, że jest wielką grzesznicą. I wielu ludzi, którzy czytali te pisma świętej Teresy z Awila lub są dokumenty, zapiski, że siostry, które wtedy żyły razem z nią w klasztorze, wydawało się tym pobożnym siostrom, że święta Teresa z Awila przesadza. Przecież ma wizję Pana Jezusa, ma stany ekstazy podczas modlitwy, a więc na pewno nie jest grzesznikiem. Kiedy zapytamy się, kim jest człowiek, filozofia współczesna odpowiada w różnoraki sposób, że jest to człowiek homo viator, istota w drodze, czy homo sapiens, istota myśląca, homo patiens, istota cierpiąca. A jednak Pismo Święte stawia diagnozę bardzo głęboką, najgłębszą, najbardziej prawdziwą, że człowiek jest grzesznikiem, czyli tym, który oderwany od Pana Boga w grzechu pierworodnym szuka zabezpieczenia, czy szuka życia, czy szuka pewnego spełnienia, satysfakcji w rzeczach, które ma na wyciągnięcie ręki. A więc prestiż, pieniądze, bogactwo, również życia może szukać w religii, w tym, że jest człowiekiem religijnym, pobożnym i z tego czerpie ogromnie dużo satysfakcji. Jaki jest stosunek Jezusa do grzesznika? Tutaj katechizm mówi, że Jezus z grzesznikami przebywał, jadł z celnikami, rozmawiał. O faryzeuszach mówił, że są grobami pobielonymi, to znaczy mają pewną fałszywą pobożność, religijność zewnętrzną, naskórkową, nie stają w prawdzie. Pamiętamy tę scenę ewangeliczną, kiedy przyprowadzają do Jezusa kobietę cudzołożną i Jezus wtedy mówi, kto jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamień. Nikt wtedy nie rzuca w nią kamieniem, odchodzą ci mężczyźni, a więc te słowa zdiagnozowały tych mężczyzn, tych ludzi, ale jednak ci ludzie odchodzą, nie zostają z Chrystusem, mają dalej serca zatwardziałe, są niezadowoleni z tego, że Jezus ich tak zdiagnozował. Bardzo piękną katechezą w relacji do grzesznika Jezusa Chrystusa jest jedna ze scen z Wieczernika podczas Paschy, poprzedzającą Paschę Jezusa Chrystusa, czyli Jego śmierć na krzyżu, kiedy Jezus pragnie umyć, bo jest ten ryt obmycia rąk, umycia nóg, scena umycia nóg apostołom. Wiemy, że w tym starotestamentalnym rycie umywanie nóg czy rąk czynił to człowiek najmniej ważny w tym zgromadzeniu, niewolnik albo człowiek, który miał, cieszył się najmniejszym szacunkiem. Chrystus z apostołami spożywał właśnie wieczerzę paschalną według starego rytuału i teraz przychodzi moment obmycia przez najmłodszego, najmniej wartościowego. Nie wiadomo, kto tu jest najmłodszym, najmniej wartościowym. Można powiedzieć, że apostołowie oglądają się jeden na drugiego. Może jest prowadzony między nimi pewien dialog, idź ty, a może ty, a niby dlaczego ja? I w tej sytuacji Jezus wstaje i zaczyna obmywać nie ręce, lecz nogi. Następuje charakterystyczny sprzeciw Piotra. Panie, ty mi nie będziesz nóg umywał. W tym geście umywania nóg zawarty jest cały program Jezusa. Jest to wyrażona w plastycznym obrazie Jego miłość, punkt docelowy chrześcijaństwa. To, o co chodziło w życiu Jezusa, to, co przyszedł On objawić ludzkości, że taka jest miłość Boga do nich. Bóg klęka u stóp grzesznika. Intencją tekstu jest podkreślenie, że na początku 13 rozdziału Ewangelii Świętego Jana była wzmianka o Judaszu. Jezus u stóp swojego wroga, który za chwilę go zdradzi. Ta wzmianka o Judaszu na początku rozdziału ma podkreślić, że Judasz jest jeszcze na sali i że Jezus jemu również umył nogi. Jezus u stóp swojego zdrajcy. W tym tekście jest zobrazowane to, co Jezus uczyni na krzyżu. Da się ukrzyżować za grzechy ludzi. Nie otworzył ust cierpiący sługa Jahwe. Skonfrontowany z przemocą, nie odepchnie jej. Nie odpowie złem na zło, przemocą na przemoc. Da się przez zło zmiażdżyć. Postawa ta została wyrażona w sławnej zasadzie sformułowanej w kazaniu na górze nie opierajcie się złu. To nie znaczy, że nie mamy opierać się złu jako grzechowi. To znaczy nie opieraj się niesprawiedliwości, przemocy, złu, jakie na ciebie się zwalą ze strony bliźnich, daj się przez nie zmiażdżyć. I to właśnie Jezus pokazuje plastycznie w geście uklęknięcia przed Judaszem, który go wyda, przed Piotrem, który się go za chwilę zaprze, i przed pozostałymi apostołami, którzy pouciekają. Wiemy, że jest dialog między Piotrem a Jezusem. Panie, ty mi nie będziesz nigdy nóg umywał. W tych słowach Piotr boi się zaakceptować taką miłość. Broni się przed jej przyjęciem. Jezus mówi, jeżeli nie pozwolisz, żebym umył ci nogi, nie będziesz miał cząstki ze mną. Chcę powiedzieć, jeżeli nie zaakceptujesz tej miłości, jeżeli jej nie uznasz za prawdę, jeżeli nie zechcesz taką miłością żyć, nie będziesz miał cząstki ze mną. To znaczy, nie masz czego szukać w chrześcijaństwie. Jesteś innego ducha. Jeżeli nie chcesz tego zaakceptować, to nie ma dla ciebie miejsca w chrześcijaństwie. Taką miłością właśnie kocha Bóg. Miłością, która pochyla się nad grzesznikiem, umywa mu nogi i przygarnia go. Tak i wy czyńcie, jak ja wam uczyniłem. To jest nie tylko moje, ale i wasze zadanie. Po to jesteście powołani do chrześcijaństwa. To jest serce chrześcijaństwa. To jest później bardzo mocno napisane w kazaniu na górze. Jest w kazaniu na górze powiedziane, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jest to typ miłości naznaczonej krzyżem, którego emblematem jest cierpiący sługa Jahwe. Jest to miłość, która kocha drugiego człowieka w jego inności. Nie tylko wtedy, gdy odpowiada moim ideałom, moim gustom, gdy spełnia moją wolę. To jest miłość do człowieka również wtedy, gdy on nas niszczy, gdy dezorganizuje życie, gdy się tobie sprzeciwia. Jedyny dług, jaki mamy względem ludzi, to kochać, mówi święty Paweł w liście do Galatów. Może właśnie też z tej perspektywy, którą przed chwilą powiedziałem, spójrzmy na dramat tych pobożnych Żydów, faryzeuszów, niektórzy mówią niewolników prawa, ludzi, którzy wpadli w pułapkę własnej pewności, byli ludźmi zafascynowanymi swoją gorliwością, swoją odwagą i swoją siłą, i nie do zaakceptowania, czy wręcz niemożliwe było zgodzić się na taką miłość, jaką ukazuje Jezus Chrystus. Chcę również powiedzieć, żebyśmy tak szybko, kochani, nie potępiali tych faryzeuszów, bo ważną rzeczą jest dnia codziennego, każdego dnia też umieć odnaleźć się w tych różnych postawach, które pokazuje Słowo Boże, i w tych różnych postawach, w jakich ja chcę przeżywać swoje chrześcijaństwo, bo jest ta pewna pokusa również dla mnie i dla nas ludzi Kościoła przeżywać chrześcijaństwo na pewien wzór faryzejski. Nikt mi nic nie ma do zarzucenia, ja jestem doskonały, jedynie ja mogę potępiać czy jakoś oceniać. Nie sądźcie, mówi Jezus Chrystus, abyście nie byli sądzeni. Jeżeli chcecie, aby Bóg wam odpuścił wasze grzechy, i wy przebaczcie te grzechy, które wam inni uczynili. Rzeczywiście, te sprawy, o których mówimy, należy rozpatrywać, trzeba rozpatrywać jedynie w aspekcie i w pryzmacie głębokiej wiary, bo natura po grzechu pierworodnym, ona broni się przed tym, kiedy ktoś nas miażdży. Jest to właściwie niemożliwe wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa bez wiary. Jeżeli robimy to bez wiary, no to wtedy stajemy na pozycji jedynie jakiegoś obserwatora, albo jesteśmy ludźmi no, religijnymi zewnętrznie, ale kiedy przyjdą te konfrontacje w życiu, wtedy od razu spontanicznie widać, że nie ma w nas tych postaw jezusowych. I myślę, że już pierwszym takim pewnym dobrem jest to, kiedy jesteśmy w stanie stawać w prawdzie i też mówić, że nie ma we mnie często tych postaw jezusowych, wręcz przeciwnie, są często właśnie te postawy obrony swojego życia za wszelką cenę, swoich praw. To jest takie słynne zdanie, przecież mnie się to należy, albo jestem godna, albo jestem warta tego, by mnie traktować w taki, a nie inny sposób, w innym razie, w przeciwnym razie pójdę do sądu, będę się procesowała. Ciekawa sprawa, że chrześcijanie pierwszych wieków nigdy do sądów pogańskich nie chodzili i nigdy się nie procesowali. Z perspektywy współczesnego człowieka, który ma ogromny problem w zaakceptowaniu tego, że jest grzesznikiem, również dlatego, że na grzech patrzy się w sposób jedynie prawniczy, że jest to przekroczenie jakiegoś przekazania. Tak naprawdę Pismo Święte, cały Stary Testament mówi, że grzech to nie jest jedynie przekroczenie przekazania, oczywiście też, ale grzech jest wejściem w śmierć, doświadczeniem śmierci, tej śmierci wewnętrznej, ontycznej czy ontologicznej, tej śmierci wyrzucenia Ducha Świętego ze swojego serca. I właściwie człowiek w perspektywie wiary w Chrystusa ma ten właśnie jeden problem, że kiedy nie spotkał się z tą miłością przebaczającą i nie spotkał się z życiem wiecznym, to tak naprawdę nie spotkał się z wiecznością. To tak naprawdę jego życie dalej przeżywane jest w jakimś ogromnym utrapieniu i w jakimś ogromnym lęku, bo zmierza ku śmierci. Nie tylko tej śmierci fizycznej, bo ta śmierć fizyczna jest zewnętrznym przejawem tej śmierci o wiele bardziej poważnej i potężnej, tej śmierci duchowej, wewnętrznej. Dlatego dzisiaj ta katecheza jest takim ogromnym krzykiem, jak bardzo Bóg kocha grzesznika, jak bardzo Bóg kocha człowieka i ukazuje to w osobie Jezusa Chrystusa, który z ogromną czułością i delikatnością pochyla się nad każdym grzesznikiem. Problem jest z naszej strony ten, że my nie chcemy się uznać jako grzesznicy i jakoś panicznie boimy się stawać w prawdzie, bo być może również mamy to myślenie, że kiedy stajemy w prawdzie albo przyznajemy się do tego, że coś złego może zrobiliśmy, zawsze otrzymywaliśmy jakąś karę. I może psychologicznie mamy taki obraz, że Bóg na nas patrzy z nienawiścią, czy chce nas zniszczyć. Przypomina mi się ta katecheza, czy rozmowy niedokończone z księdzem profesorem Guzem, który mówił o tej koncepcji Boga trochę protestanckiej, gdzie Bóg z jednej strony jest dobry, ale z drugiej strony jest również zły i jest w stanie niszczyć człowieka. Ta katecheza chce powiedzieć, że Jezus jako ta pełna transparencja, to pełne objawienie, doskonałe objawienie się Boga, jest Bogiem, który szuka grzesznika, który kocha grzesznika, który jest wrażliwy na każdy poryw serca, które jest skruszone, które widzi swój grzech, które żałuje za grzechy, który chce ponosić konsekwencje swoich grzechów. No nie sposób tutaj nie wspomnieć w tej chwili również o łotrze, który wisi na krzyżu i który staje w prawdzie i mówi: tak, ja jestem grzesznikiem i cierpię sprawiedliwie, ponosi konsekwencje swojego życia, swoich grzechów. Jezus spojrzał na niego z miłością i wypowiedział cudowne słowa, które właściwie do nikogo nie wypowiedział: dziś ze mną będziesz w raju. Jakże wielka jest to tajemnica Chrystusa, który objawia swoją miłość. Święta Katarzyna ze Sieny, kiedy objawił jej się Chrystus, powiedział: na czym, Katarzyno, polega twoja wielkość? Twoja wielkość polega na tym, że ty wiesz, że ciebie nie ma, a ja jestem. I tak naprawdę, kiedy życie przeżywane jest w tej perspektywie głębokiej, tej perspektywie eschatologicznej, perspektywie wiecznej, rzeczywiście śmierć wtedy nie jest końcem rzeczywistości, a jest bramą wejścia w życie jeszcze piękniejsze i wspanialsze, które rozpoczyna się już tutaj na ziemi sakramentem Chrztu Świętego, a pogłębia się i rozwija poprzez coraz większą wiarę w Jezusa Chrystusa. I dlatego życie chrześcijanina jest życiem nieustannej kontemplacji, wpatrywania się w Chrystusa, nieustannej modlitwy. Mnisi greccy, mnisi wschodu nieustannie modlili się każdego dnia: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. Ta świadomość, że jesteśmy grzesznikami, nie jest świadomością, która prowadzi do potępienia, ale jest świadomością pokory, świadomością prawdy, w której objawia się, jak bardzo Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem bez wyjątku. Oby Duch Święty spowodował, że nasze serca będą sercami pokornymi. Wtedy rysuje się inna perspektywa i również inaczej patrzymy na ludzi, bo powie święty Paweł tak pięknie, że my nie walczymy przeciwko ciału i krwi, nie walczymy przeciwko drugiemu człowiekowi, ale walczymy przeciwko nieczystym mocom tego świata, czyli demonom, szatanowi, który oszukał człowieka, wmawiając mu to, że Bóg go nie kocha i nie warto wierzyć Bogu. I to jest jedyny, fundamentalny i prawdziwy dramat i tragedia człowieka. Ale na to Bóg odpowiada jeszcze większą miłością. Za chwilę, już właściwie w godzinach, możemy liczyć uroczystość narodzenia się Jezusa Chrystusa. Oby Chrystus narodził się w sercu każdego z nas. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Amen.